No proszę Państwa, tak jak zapowiadałam, w naszym studiu przedstawiciele organizatorów Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców w Siedlcach. Mamy w studiu dyrektora Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach, księdza Pawła Siedlanowskiego. Witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami też wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Siedlcach, pan Roman Jastrzębski.
Szczęść Boże.
I pan Cezary Wereszko, również z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Siedlcach, nauczyciel Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Zanim będziemy, proszę Państwa, mówić o Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, które już za kilka dni w Siedlcach, to chciałabym też przy tej okazji porozmawiać o tym, jak wygląda dzisiaj szkoła, jak wygląda dzisiaj wychowanie. Mamy też tydzień wychowania, więc jak najbardziej okazja ku temu, by przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje w ogóle dzisiaj szkoła. I gdybyśmy mieli tak się przyjrzeć, jakie zmiany dokonały się w ciągu ostatniego roku od naszego spotkania też w naszym studio, jakie zmiany zostały wprowadzone w szkołach w stosunku do obowiązujących rok temu?
Tak, tych zmian jest bardzo dużo w sensie takim prawnym, bo ja już przestałem liczyć w którymś momencie, ale ostatnie kilka miesięcy owocowało tym, że pojawiło się chyba kilkanaście nowych rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. I chyba to, co przeszkadza tak mocno, też to wychodzi przy rozmowach z nauczycielami, że nasza oświata ciągle nie ma tej stabilności, że bez przerwy coś się zmienia, nowe rozporządzenia, nowe dokumenty, nowe wytyczne, które sprawiają, że przy braku tej stałości my się rozmieniamy na drobne. To tak od strony takiej zewnętrznej. Natomiast od strony takiej wewnętrznej pracy w szkole chyba tak dużo się nie zmienia. Jest pewien rytm szkoły, który jest regulowany kalendarzem, wymaganiami dotyczącymi realizacji poszczególnych wymagań. I to funkcjonuje. Zmienia się bardzo świat i tutaj chyba dzisiaj coraz częściej, coraz odważniej się mówi, o czym choćby nawet nasi biskupi pisali ostatnio w liście na tydzień wychowania, że dzisiaj te lęki, które się pojawiają wśród młodych ludzi, nie tylko młodych, one między innymi rodzą się stąd, że w pewnym momencie szkoła zagubiła horyzont, straciła zasady, straciła, że uczniowie nasi, nasze dzieci zaczęły mieć same prawa, a coraz mniej obowiązków, że wychowanie bezstresowe, które się totalnie skompromitowało, dzisiaj sprawiło, że 20-30-latkowie zapełniają gabinety pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej i no chyba taki dobry moment jest dzisiaj na to, żeby poddając to refleksję zawrócić i w dobrych szkołach to się właśnie dzieje.
Mm-hmm. A gdybyśmy się mieli przyjrzeć tym wszystkim tematom, które też zajmują, myślę, rodziców, bo wracając chociażby do tematu sześciolatków w szkołach, jak ocenia ksiądz ich obecność w szkole? Czy rzeczywiście to, o co, nie wiem, martwią się rodzice, o co ich niepokoi, rzeczywiście ma miejsce w szkole? Czy jest za wcześnie dla takiego sześciolatka?
Tak, to jest takie pytanie, które rzeczywiście wielu rodziców sobie zadaje. My mamy w szkole sześciolatki i powiem, że tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo tutaj jakimiś dekretami czy rozporządzeniami trudno jest regulować, czy trudno jest wyręczać może rodziców, którzy swoje dziecko znają najlepiej i którzy wiedzą, czy ono się nadaje przede wszystkim pod względem emocjonalnym, czy jest gotowe emocjonalnie, aby zacząć naukę w szkole, czy ono powinno jeszcze ten rok bardziej bawić się niż uczyć po to, by później już wejść w ten świat wymagań szkolnych, ławki szkolnej. Jak mówię, nie jestem w stanie wprost odpowiedzieć. Tak prywatnie, może poza szkołą, myślę, że lepiej by chyba jednak było, gdyby jednak no, tę możliwość wysłania dziecka do szkoły mieli przede wszystkim rodzice. Myślę, że chyba w tą stronę zmierza i jeżeli tu będzie jakaś zmiana na szczytach w Polsce, to pewnie nowa władza zechce przywrócić, tak czuję, tak sądzę, tę zasadę, żeby to właśnie rodzice decydowali o tym, czy dziecko wysłać do szkoły wcześniej, czy później.
Sporo też zamieszania pojawiło się w związku z żywieniem w stołówkach szkolnych. Czy to jest rzeczywiście kłopot dla szkoły teraz w ramach tych wszystkich zmian przepisów dotyczących żywienia w szkołach? Duża rewolucja i dzieci jedzą w szkołach, czy już w ogóle przestały?
Jedzą w szkołach i oczywiście jest dzisiaj towarem zakazanym w szkołach, jest sól, zakazane są bułeczki i inne słodkości. Ja nie sądzę, żeby rozporządzeniem znowu ministerialnym dało się rozstrzygnąć coś, co tak naprawdę chyba zależy od czegoś innego, od naszych ogólnie nawyków żywieniowych. Tutaj przechodzimy płynnie do tematów forum, bo jeżeli w szkole będą zamknięte sklepiki, a dziecko kilka razy w tygodniu je w McDonaldzie, czy mama dziecko wyposaża w zestaw batoników do szkoły, czy nie ma w ogóle jakichś racjonalnego planowania żywienia w domu, no to szkoła tak naprawdę tutaj niewiele jest w stanie zdziałać. Natomiast no jest to troszkę uciążliwe i tak dużo z tym śmiechu. No też różne są dane, które pokazują, że w ciągu 10 lat dzieci nasze, problem otyłości zwiększył się z 7 do 17%. To jest dużo. I pewnie tutaj coś na pewno w tym zakresie trzeba robić. Ta profilaktyka, dobrze rozumiana umiejętność żywienia się, no, jest bardzo ważna. Jakiś krok został poczyniony. Myślę, że dobrze się stało, że rozpoczęła się dyskusja na ten temat. W którą ona stronę pójdzie, nie wiem. Ale myślę, że przy tej okazji dużo dobrych rzeczy też uda się gdzieś wygenerować.
Gdybyśmy mieli teraz przyjrzeć się temu, jak wygląda wychowanie dziecka przez rodziców, no panowie są też wychowawcami, więc gdybyśmy mieli się przyjrzeć, czy to się zmienia, jeśli chodzi o wychowanie na przestrzeni lat, czy to wychowanie dzisiaj jest znacznie bardziej wymagające dla rodziców i dla wychowawców. To znaczy, czy ta młodzież się i dzieci rzeczywiście tak bardzo zmienia, że i wychowanie musi się zmienić.
Może odpowiem, tutaj też jestem, jedną z moich ról jest rola ojca i mój syn chodzi właśnie do zespołu szkół, jak to się obecnie nazywa?
Katolickie Zespół Edukacyjny.
Właśnie, do gimnazjum, tu do księdza dyrektora Siedlanowskiego. Więc no, ja patrzę z tej strony i przez pryzmat mojego katolickiego liceum. Wydaje mi się, że nastaje taka zdrowa moda na świadome życie i to dotyczy też trochę rodziców. Ze strony szkół jest to pedagogizacja rodziców. No ja jestem również jako rodzic pedagogizowany przez gimnazjum mojego syna, gdzie ksiądz dyrektor zaprasza rodziców na różnego rodzaju spotkania kształtujące w jakiś sposób, no nazwijmy to nasz warsztat rodzica. I to jest takie no, bardzo pozytywne. I widzę, że wielu rodziców się w to chętnie angażuje. Podobnie my robimy jako katolickie liceum. Też staramy się organizować dla rodziców różnego rodzaju spotkania, wykłady i też staramy się ich zaangażować jak najbardziej w wychowanie ich dzieci, uświadamiać im, że to jest ważne i chyba coraz więcej osób się ku temu skłania. To jest taka pozytywna zmiana chyba dosłownie ostatnich lat. I ona trochę nastała na pewno wraz z uwolnieniem, jakby to powiedzieć, rynku szkolnego. Szkoły stały się bardziej samodzielne, powstało wiele szkół, więcej szkół katolickich, wiele szkół prywatnych i chyba to też wpłynęło na tego typu postawę, chociaż no, nie, troszeczkę upraszczam na pewno. Przeszliśmy przez fazę tego, że szkoły katolickie czy szkoły społeczne były takimi instytucjami, do których ludzie, którzy mogli sobie na to pozwolić, oddawali dzieci po to, żeby scedować bardziej tą rolę wychowawczą. Ale to chyba powoli zaczyna mijać i właśnie rodzice też chcą być bardziej świadomi procesu wychowawczego.
Tutaj pan wspomniał o tej pedagogizacji rodziców. Czy rzeczywiście dzisiaj z perspektywy wychowawców, z perspektywy też rodziców, widać tą potrzebę pedagogizacji rodziców? To znaczy, czy rzeczywiście ci rodzice dzisiejsi wymagają dostarczenia im wiedzy o świadomym wychowaniu dzieci?
Tak, tutaj ja oczywiście zgadzam się z tym, co pan Czarek wspomniał, że ta świadomość rodzicielska dzisiaj rzeczywiście jest dużo wyższa. Może to też wynika z tego, że dzisiaj bardzo wiele rodzin ma jedno dziecko, dwoje dzieci, więc to możliwość skupienia się na tym dziecku jest większa. Natomiast ja myślę, że tu jest jeszcze inny problem, mianowicie ten, że bardzo wielu dzisiejszych 30-latków, 40-latków czy młodszych mających dzieci w wieku szkolnym, to są ludzie, którzy też nie radzą sobie ze sobą. Ludzie, którzy są zapracowani, mają kredyty, te rodziny są często rozbite, bo ktoś pracuje za granicą, ktoś jeździ na tirach, nie ma go całymi tygodniami w domu. To jest też dzisiaj pokolenie, które zostało wychowane już w wolnej Polsce. W świecie wielu miraży, które się rozwiały, w świecie wielu zawiedzionych nadziei, w świecie często pogubionych wartości. i oni nie radząc sobie gdzieś siłą rzeczy patrzą poza siebie. Bardzo wielu się do tego nie przyzna i bardzo wielu pewnie na takie spotkania, które robimy czy robią szkoły też nie przyjdzie. Opowiadają czasem instruktorzy, których zapraszamy, że są w szkołach liczących setki osób i na spotkanie przychodzi 20. Czy to jest kwestia braku czasu? Nie sądzę, bo te spotkania są podawane dużo wcześniej, zapraszani są rodzice dużo wcześniej, a jednak nie uważają, żeby się pojawić i coś tam się dowiedzieć. I drugi taki, wydaje mi się też takie zjawisko, które dzisiaj widać, to to, że zaganianie, zapędzenie rodzice próbują swoje zadania, swoje obowiązki rodzicielskie przerzucić na szkołę. A to jest tak, że szkoła nigdy nie zastąpi rodziny. Szkoła, która próbuje zastępować rodzinę, no to jest wielki błąd. Szkoła ma wspierać rodziców. Oni są pierwszymi wychowawcami, to się we wszystkich dokumentach kościelnych pojawia i nie tylko zresztą. Szkoła ma ich wspierać na wszelkie możliwe sposoby. I tutaj przy tej hierarchii zasad i spraw, myślę, to wtedy ma swój ład. I jeżeli da się przekonać rodziców, że jest im potrzebna wiedza, wsparcie, to oni bardzo chętnie przychodzą. Ja mogę być na przykładzie naszej szkoły, gdzie ta frekwencja jest 80-90% i są i całodniowe spotkania, i warsztaty, i też rekolekcje. I po kilku latach bardzo cieszy, kiedy po iluś tam spotkaniach, latach ktoś przychodzi i dziękuje, bo on pewnych rzeczy nie wiedział, nie rozumiał, może był czasem daleko od Pana Boga, od Kościoła i to pomogło mu się pozbierać, odnaleźć i on ze swoim dzieckiem wzrasta. Czasem przy rekrutacji mają bardzo wielu chętnych, ale nieraz przy rekrutacji z każdym rozmawiamy i ja zawsze mówię, czy Państwo macie świadomość tego, że dzisiaj macie lat 30-35, że wasze dziecko chcecie zapisać do klasy pierwszej czy do zerówki, przed nami optymalnie 10 lat. Z kawał czasu. Wasze dziecko będzie wzrastać, tak? Będzie się uczyć języków obcych, będzie na waszych oczach rosnąć, tak? Będzie wygrywać takie czy inne olimpiady, konkursy. Czy wy chcecie się z nim rozwijać? To jest taka doskonała szansa, myślę, nie tylko dla szkół katolickich, ale też dla innych szkół, żeby stworzyć też rodzicom, pierwszym wychowawcom, taką możliwość rozwoju, żeby uzgodnić kierunki, którym podąża szkoła, którym podąża dom, rodzina, bo sami bez siebie nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
Gdybyśmy się mieli przyjrzeć właśnie tym konsekwencjom braku świadomości wychowawczej rodziców, to potem to widać w szkołach. Mam na myśli problemy wychowawcze z dziećmi. O tyle, o ile w katolickim modelu szkoły te problemy są w jakimś mniejszym procencie widoczne, o tyle w szkołach masowych na pewno są znacznie większe, ale gdybyśmy się mieli przyjrzeć, bo panowie też przecież macie kontakty z nauczycielami z innych szkół, bo nie tylko przecież w stowarzyszeniu spotykacie się z nauczycielami, jakie problemy wychowawcze dzisiaj mają wychowawcy?
To chyba jest mniejsze zaufanie do nauczyciela jako wychowawcy. Właśnie poza takimi szkołami, jak tu wcześniej była mowa, rodzice chyba są dość podatni, no bo każdy jest w jakiś sposób wrażliwy i zaniepokoi się, szczególnie gdy chodzi o dobro dziecka. Rodzice są podatni na to, co płynie z mediów, że jeśli się pojawia jakiś termin związany z edukacją, czy rozpoczęcie roku szkolnego, czy dzień nauczyciela, czy ferie, czy to wtedy jest najważniejsze te kwiatki, te upominki, ile zarabiają, ile mają wolnego, a nie to, jak naprawdę chcą dobrze nauczyć i wychować. I w sumie jest to niewielki odsetek tak naprawdę rodziców, ale ten niepokój jest wtedy zasiewany w większe grono i to w jakiś sposób odbija się takim echem, prawda? Szczególnie, gdy pojawia się jakaś trudna sytuacja wychowawcza albo po prostu, no, nie każde dziecko stać na dobre wyniki, prawda? No i wtedy pierwszy winien nauczyciel. Mieliśmy tę sprawę w czasie wakacji z dopalaczami, prawda? No i na pierwszej linii, gdzie była szkoła, no. Także tu chyba są te problemy, że tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, że niektórzy rodzice chcieliby zepchnąć odpowiedzialność za wychowanie No za nauczenie to wiadomo, no głównie szkoła, ale to też trzeba z takimi dziećmi, które mają kłopoty, trzeba pracować w domu i to przecież tak samo pracowano z nami. A jeśli chodzi o wychowanie, to rodzice są niezastąpieni. Jeżeli jest rodzina dysfunkcyjna, no to...
A tu pan bardzo ważną rzecz powiedział, bo wracając do chociażby szkoły 20 lat temu, jednak znacznie większe zaufanie rodzice mieli do nauczycieli. Dzisiaj do nauczycieli się podchodzi tak trochę na zasadzie kogoś, kto jest wynajęty do tego, żeby spełnić nasze życzenia nas, rodziców.
Tak, często jest przenoszony taki model, przepraszam, wejdę w słowo, jako źródło opresji. To moje nieszczęśliwe dziecko, które tam jest tępione przez nauczycieli. Tak często niektórzy myślą o nas.
To znaczy, ja chciałem dodać pewną rzecz tutaj. Jedna sprawa to jest brak zaufania nauczycieli, ale bardzo mocno została zaatakowana sama szkoła. Proszę zauważyć, naprawdę państwo słuchacze i tutaj obecni w studio, kojarzycie coś takiego jak bardzo duże zwracanie uwagi na wszelkiego rodzaju odszkodowania w oparciu o bezpieczeństwo, że no, kiedyś rodzice może tak bardzo się tym nie przejmowali. Może nie chciałbym być źle odebrany. Nie jestem za tym, żeby szkoła była miejscem zagrożeń. Ale w tym momencie dyrekcje szkół często się boją wręcz tego, żeby uczeń no, potknął się i rozbił kolano, bo w tym momencie szkoła może być pozwana o odszkodowanie. Dochodzi to często do absurdu, bo jak kiedyś państwo pamiętacie, no nie wiem, może moje pokolenie, gdzie na przerwach można było wybiec za szkołę i grać w piłkę, a dziewczyny gdzieś tam skakały w gumę czy bawiły się skakankami. W wielu szkołach to jest zabronione w tej chwili na przerwach. Więc jest to sytuacja no, anormalna, gdzie dziecko podczas przerwy nie może jakoś się ruchowo tam zrelaksować, bo szkoła boi się najmniejszego choćby wypadku fizycznego, który skutkuje później pozwaniem szkoły o odszkodowanie. Tu jest bardzo duże zagrożenie, które właśnie się odbija na pracy szkół, już nie pojedynczych nauczycieli.
Ale gdybyśmy mieli wrócić też do tych problemów wychowawczych, to czy rzeczywiście tylko i wyłącznie zaufanie do nauczycieli jest przyczyną tych problemów wychowawczych z dzieciakami? No bo nie można nie zauważyć i agresji, i narkotyków, różnych innych problemów typu palenie papierosów i tak dalej, czy też wandalizm. No i pytanie też o to, dlaczego tak się dzieje? Czy rzeczywiście tylko i wyłącznie problem tkwi w zaufaniu do nauczycieli?
Myślę, że to jest kwestia pewnych zmian cywilizacyjnych, które my jesteśmy włączeni, bardzo szybkich. Tego też, że to młode pokolenie, dzieci, młodzież, którzy, jak pokazują statystyki, naprawdę dużo czasu spędzają przed komputerem, telewizorem, oni są najbardziej bezbronni. W nich nie ma jeszcze mechanizmów obronnych i w nich nie ma też takiej umiejętności krytycznego myślenia, selekcji pewnych materiałów, treści. I niewątpliwie walka o duszę, która się dzisiaj rozgrywa, to jest walka o duszę najmłodszego pokolenia. Ona trwa na każdym odcinku. Wystarczy wejść na różne portale młodzieżowe i nie tylko, by zobaczyć, jak się ludzie wypowiadają na temat zasad wiary, kościoła, tak? Jak bardzo są często pogubieni, nieszczęśliwi, bo ktoś im namieszał w głowach. I to jest ten wielki konkurent, niestety konkurencja, przykro to powiedzieć, ale właśnie często te różne liberalne media, czy czasopisma, różne ośrodki, którym zależy na tym, żeby jednak przyciągnąć do siebie, kupić to najmłodsze pokolenie i ich później już nie pozwolić im się wyrwać. To jest bardzo trudny konkurent. Czy szkoła sama jest w stanie pokonać go? Nie sądzę. Myślę, że rodzina. Rodzina i przede wszystkim zrozumienie przez rodziców tego, aby stworzyć pewien mechanizm obronny, który pomoże tym młodym ludziom myśleć i wybierać to, co dobre, odrzucać to, co złe.
Trzeba też sobie, myślę, uświadomić, że i rodzice, i nauczyciele mają tutaj jednak wspólne pole do działania, jeśli chodzi o budowanie tej więzi wychowawczej z dziećmi, bo przecież nauczyciel sam z siebie do końca nie jest w stanie zbudować takiej więzi, jeśli dziecko wychodzi z domu, w którym generalnie słowa nauczyciela są deprecjonowane i jego autorytet praktycznie nie istnieje w oczach dziecka. I myślę, że warto też się zastanowić, jakich wychowawców dzisiaj chociażby młodzież potrzebuje, bo dzieci to jeszcze tak trochę są zapatrzone w tych nauczycieli, no i łatwiej jakoś im znaleźć wspólny język z wychowawcami, ale jak to jest z młodzieżą?
zawsze wychowawców czytelnych. Zawsze wychowawców czytelnych. Bo będziemy się zastanawiali łagodnych czy srogich, ja wiem, więcej czy mniej rozmawiających z dziećmi. Każdy ma swoją osobowość, nauczyciele też, rodzice również. Ale tak jak uważam, że w przypadku rodzica, ojca, często wychowanie to jest, wystarczy być. Wystarczy być i dawać jakiś wzór swoją własną osobą. Ojciec nie musi być biegłym psychologiem czy pedagogiem. Ma być dla dziecka czytelną osobą obok niej. Tak samo wychowawca czy nauczyciel może stawiać bardzo wysokie wymagania, może uczyć bardzo mądrych rzeczy, ale musi jakoś też sobą samym to potwierdzać. I wtedy młodzież, bo czasami mnie pytają, no jak tam młodzież w dzisiejszych czasach? Dokładnie taka sama jak 100 lat temu, moim zdaniem. Dokładnie taka sama jak 100 lat temu. Kiedyś w radiu przytoczono taki cytat na temat młodzieży, który bardzo młodzież krytykował jako nic nie wartą, nieszanującą dorobku dawnych pokoleń. I podsumowano to, że to wypowiedział jakiś minister edukacji w XIX-wiecznych Niemczech. To brzmiało tak, jakby to było napisane dzisiaj. Więc sądzę, że ten konflikt, jest ten typowy konflikt pokoleń, będzie zawsze. I tak samo jak kiedyś chyba. Zresztą tak jak to widzę, kiedy u mnie w szkole to jest liceum, więc wymagania często są wysokie i rozmawiam z uczniami i z ich rodzicami. I zawsze dla mnie ostatecznym argumentem jest to, że choćby ten nauczyciel wymagał od dziecka bardzo dużo, ale jest czytelny, wie co chce osiągnąć, ma swój wyznaczony cel i młodzież to spełni. I wtedy oni tego szukają.
Tak, ja chciałbym dodać tutaj jeszcze, że wydają mi się dwie bardzo ważne rzeczy. Ta relacja mistrz-uczeń. To proszę Państwa, jakich my nauczycieli pamiętamy ze szkoły? Kończyliśmy w różnych etapach, ale pamiętamy może nie tych ludzi, którzy byli, no bo byli, tak? I tu można kropkę postawić, ale tych, którzy byli jacyś. Którzy byli jacyś. Nie w sensie idealni, doskonali, ale byli jacyś, mieli osobowość.
No tak, ta cisnęła, ten był fajny.
Wspominamy
był równy
po długich
i tak
latach, prawda? I ktoś potrafił trzymać krótko, ale jak potrzeba było do pożalić się, czy po prostu poprosić o radę, to się do kogoś takiego szło. Ja nie pamiętam tej chwili autora. Kiedyś pisałem o tym w Echu, taki duży artykuł. Ktoś powiedział tak, że w paradygmacie wychowania są ważne dwie rzeczy. Dać dziecku korzenie i skrzydła. Z jednej strony korzenie, żeby ono wiedziało skąd wyrasta, z jakiej kultury, zasady i wartości, na których może oprzeć swoją tożsamość, swoją narodowość, myślimy tak, i przynależność do ojczyzny, i kościoła, i Polski, i jakaś poczucie godności, wartości siebie, dać korzenie i dać skrzydła. Aby wyposażone w te zasady, w ten pakiet pewien wartości, ażeby w pełni wolności mogło iść i to przekazywać dalej. Bardzo piękna idea, chociaż bardzo trudna, ale wydaje mi się, ona tak skraca i streszcza tutaj chyba to, co jest tak naprawdę najważniejsze w wychowaniu.
Duże wyzwanie dla wychowawców dzisiaj, bo dzisiaj młodzież też jest bardzo krytyczna wobec nauczycieli. Kiedyś tej krytyki tak wobec nauczyciela uczniowie łatwo nie wyrażali. Dzisiaj pozwalają sobie wręcz być bardzo dosłowni. Mówię łagodnie, wobec nauczycieli. Więc jak tutaj sobie radzić z taką krytyką młodzieży dzisiejszej?
Chyba się na nią nie narażać przede wszystkim, na nią nie zasługiwać. Jeżeli jest to krytyka trafna i celna, no to cóż, to już jest, może narażę się koleżankom i kolegom, ale nauczyciel może być czasami sam sobie winien, więc powinien pilnować swojego warsztatu, swojego postępowania. A krytyką niemądrą i chybioną nie trzeba się przejmować, bo krytyka będzie zawsze. Jeżeli jest to krytyka słuszna, no cóż, trzeba starać się na nią nie zasługiwać i do niej może przyznać czasami. Trzeba znać swoje słabe punkty. Natomiast krytyką, tak jak mówię, taką bezpodstawną, nie trzeba się przejmować. Zawsze zechce się komuś niepotrzebnie jakoś ująć w jakiś sposób. Także to bardzo bym się tak tą krytyką nie przejmował. Szczerze mówiąc, znowu się odniosę do dawnych czasów, tam też nie zawsze tak było. No ja patrzę przez pryzmat liceum. Proszę pamiętać, że w dawnych czasach licea były na wyższym poziomie i nauczyciele, i uczniowie byli na wyższym poziomie. Tam całe to towarzystwo było bardziej erudytami, może wiedziało więcej. Było ten poziom dawnych liceów, się czasami podkreśla, klasycznych, jakie kończył na przykład Jan Paweł II, był to poziom bardzo wysoki. I też ci nauczyciele musieli pewne standardy spełniać. Tak samo jest dzisiaj. Po prostu trzeba spełniać pewne standardy i być sobą chyba.
A tutaj też duże znaczenie, myślę, ma jednak model katolicki szkoły, bo on jest troszkę odpowiedzią na te szkoły masowe, w których generalnie jest miejsce na edukację, ale mniej się kładzie nacisk jednak na wychowanie właśnie i ucznia, i rodzica też jednocześnie. I panowie, gdybyście mieli przekonać też kogoś do właśnie szkoły katolickiej, to co jest takim plusem szkoły, czy średniej, czy szkoły podstawowej, gimnazjum, jeśli chodzi o model katolicki?
Ludzkie oblicze. Może powinienem powiedzieć boskie oblicze. W Siedlcach są licea o ustalonych renomach, opiniach. No nie będę może wymieniał, ale mniej więcej Siedlczanie wiedzą, jakie to są licea, jaką się cieszą tam sławą. I myślę, że katolickie liceum znalazło sobie miejsce wśród tych szkół. Czasami się nam wytyka, że może powinniśmy dążyć, żeby być jak te, które mają wyższe średnie ocen czasami niż my. Ale mnie nie to cieszy. To, co zawsze w mojej szkole, z czego byłem najbardziej dumny, co mnie najbardziej cieszyło, to jest to, że radzimy sobie z nierównym poziomem, że u nas pozwolimy zarówno rozwinąć skrzydła uczniowi bardzo zdolnemu i wielu takich no, jest naszym sukcesem do tej pory absolwentów czy uczniów obecnie, ale też jeżeli jakiś uczeń chce uczciwie pracować, to my też pozwolimy mu się u siebie rozwinąć. Czasem zajmie to trochę dłużej, bo on szkołę repetuje, ale chociaż uczniowie repetujący nie są sukcesem szkoły samym w sobie, to ja to postrzegam mimo wszystko tak. Są uczniowie, którzy, wiadomo, każdemu się różnie układa życie, młodym ludziom też. Więc mamy do tej pory iluś takich uczniów w naszej historii, którzy u nas repetowali i chcieli repetować, bo oni nie poradzili sobie z rokiem szkolnym z powodu ważnych, obiektywnych problemów osobistych, ale wiedzieli, że tu będą nadal trzymani jak pod pewnym kloszem właśnie tego ludzkiego oblicza, gdzie na nich się patrzy jak na tę konkretną osobę i chcieli jeszcze rok dłużej z nami pobyć i odchodzili jako ludzie dojrzali. Tego im było trzeba, roku dłużej. Więc jest to szkoła, która patrzy na każdego indywidualnie. I no, jakby to mówię z pokryciem, to też mnie bardzo cieszy, że jest to szkoła, która faktycznie na każdego patrzy indywidualnie. Nie ma ucznia masowego.
Tak, w nasze szkoły jest wpisany bardzo głęboko personalizm chrześcijański. To, o czym pan Czarek mówi, on jest zapisany w dokumentach, w statutach, w programach wychowawczych, profilaktyki. Rzeczywiście to jest też tak, że te szkoły mają bardzo wysoki poziom przez to, że do każdego, tak my przynajmniej próbujemy do każdego dziecka, młodego człowieka znaleźć klucz. Nie ma dzieci, nie ma młodych ludzi, którzy się nie nadają do niczego. Tak, zawsze ktoś ma jakieś talenty, zdolności, które próbujemy wydobywać. Dla mnie taką radością, kiedyś pamiętam taką rozmowę z mamą, której w trzeciej klasie powiedziano, że proszę pani, córeczka pani to się nadaje do szkoły specjalnej. My pracowaliśmy z nią 3 lata, na pewno dzięki też pracy domu. I ta dziewczynka w 6 klasie napisała sprawdzian gdzieś bardzo, bardzo, bardzo wysoko oceniony. To jakby jedna rzecz, bo często ludzie przychodzą i pytają, tak, dlaczego ta szkoła jest inna. Kiedyś ktoś, pytam kogoś, dlaczego chcecie mieć dziecko w tej szkole, no bo mówię, macie duży parking przedszkola. No troszkę motywacja za mała. Oczywiście, ale to wzrastanie, taka dojrzałość. My już mamy absolwentów, studentów też, chociaż szkoła nie istnieje długo. I oni rzeczywiście często przychodzą i oni tu się czują bezpieczni, oni się w kręgu pewnych zasad i wartości czują bezpieczni. Oni szukając nawet szkoły średniej, w tym roku bardzo wielu uczniów poszło do liceum katolickiego i kiedy pytałem o motywację, to oni mówili, bo tam jest tak jak u nas, bo tam się szanuje człowieka, bo tam jest jakieś ciepło, jakaś serdeczność, jest coś innego, czego my nie odnajdujemy w innych szkołach. I wydaje mi się, to jest bardzo ważne, bo łaska bazuje na naturze, tak? Żeby być dobrym chrześcijaninem, trzeba być dobrym człowiekiem, który wie, po co żyje, który ma bardzo jasno określone zasady, sens życia. Jeżeli to jest określone, to on się w tym świecie odnajdzie.
Gdybyśmy mieli teraz już przejść do tego, co jeszcze zostało do zrobienia w oświacie, czyli co do naprawienia, jeśli chodzi o nasz system oświatowy, to co by panowie wskazali?
Zmniejszenie biurokracji, która się rozwinęła nadmiernie, zdecydowanie.
Tak, to jest nawiązanie niemalże do pierwszego pytania, to co tu Roman mówi, bo zapytał nas, co się zmieniło obecnie. To tak jak w szpitalach lekarze, pielęgniarki walczą, żeby dostrzegać pacjenta z tego całego, z tej sterty papierków. W szkole jest to samo. Staramy się utrzymać właśnie ten personel, żeby uczeń pozostał w centrum, nie robota papierkowa. No, mamy nadzieję, że jakoś to się cofnie, ale no dla mnie, jako ja powiedzmy już trochę lat pracuję i w różnych poziomach szkół, zaczynałem z takimi maluchami zupełnie, też trochę pracowałem ze studentami, na pewno Polska potrzebuje postawienia na nogi szkolnictwa zawodowego. I tym się powinno zająć. Liceum powinno się tylko nie przeszkadzać, funkcjonować. No i mi się marzy, muszę przyznać, mimo wszystko powrót do dawnego systemu, w którym kilka lat jeszcze pracowałem. No, różnie się mówi obecnie o gimnazjach. Nie chcę ich tak w czambuł krytykować, bo mam gimnazjalistów jako swoich uczniów obecnie. Oni rok temu chodzili do gimnazjów. Jest to wspaniała młodzież. Ale wydaje mi się, że system jako całość funkcjonowałby troszeczkę sprawniej po staremu. No i tak jak mówię, patrzmy na ucznia, niekoniecznie tylko na robotę papierkową.
To jest też problem szerszy. My dzisiaj koncentrujemy się na wychowaniu, które jest jakimś bardzo ważnym aspektem obecności szkoły, ale też, ponieważ świat przyspieszył, zmienił się gdzieś też, myślę, że paradygmat edukacji. Jeszcze nie tak dawno ta wiedza, która była przekazywana w szkole na różnych poziomach, to był, można powiedzieć, ogólnie taki przegląd wiedzy o świecie. Dziś jest to niemożliwe, bo przyrost tej wiedzy jest niesamowicie szybki. Ktoś mi opowiadał o profesorze na Politechnice, który swoje zajęcia zaczynał tak. Proszę państwa, zapomnijcie teraz, czego uczyliście się w szkole, bo ta wiedza, którą posiadacie, w znacznej mierze jest już nieaktualna. Może trochę przesada, ale coś w tym jest. Szczególnie te dziedziny, gdzie technologia bardzo szybko przyspieszyła. I w związku z tym dzisiaj chyba nie ma szans nawet mierzyć się z tym, żeby przekazać tę całą wiedzę o świecie, bo tego się nie da zrobić. Natomiast te nowe wymagania cywilizacyjne, one polegają na tym, że my dzisiaj młodych ludzi musimy nauczyć myślenia, samodzielności intelektualnej, dobierania źródeł, takiego szukania tej wiedzy, która jest często wiedzą bardzo ścisłą. Tej samodzielności, z którą no jest pewien kłopot. Ja kiedyś miałem jako gościa panią z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i pytam panią, czy państwo macie świadomość tego, że testy, sprawdziane egzaminy polegające na tym, że jest to zasadniczo test wyboru, że się wybiera punkty, strzela ABCD, tak? No wiadomo, trzeba mieć wiedzę, żeby strzelić dobrze. I skutek jest taki, że kiedy są zadania otwarte, wielu uczniów nawet do nich nie podchodzi. Bo nie są zdolni do samodzielnego myślenia w takim rozwiniętym stopniu. Kiedyś się, ja pisałem na maturze rozprawkę, która miała ileś tam stron. Dzisiaj na maturze, pęczarku, ile tam trzeba, no jakiś krótki tekstik chyba trzeba napisać, tak?
Tak, tu jeżeli mówimy o języku polskim, to też, chociaż nie jestem polonistą, ale tu na pewno poloniści się ze mną zgodzą, ogromną pomyłką jest układanie klucza do wypracowania.
Tak, bo to wszystko się formalizuje. Dzisiaj ludzie nie czytają. Pan profesor Aleksander Nalaskowski, twórca słynnej szkoły laboratorium w Toruniu przy Uniwersyteckim, zawsze mówił czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie. Dzisiaj ludzie nie czytają, też pracuję ze studentami, nie potrafią pięknie mówić, brakuje im słów, brakuje im wiedzy ogólnej o świecie, tak? Brakuje im jakiejś takiej mądrości szukania źródeł, prosząc o coś, no często nie mają pojęcia, gdzie to znaleźć, jak to ułożyć. Więc to są te problemy, nowe wyzwania, które stoją przed edukacją, które owszem, w nowej podstawie programowej są pięknie zapisane. Natomiast praktyka szkoły, ogrom materiału, który trzeba przekazać na różnych dziedzinach, w różnych dziedzinach, tak, na różnych przedmiotach jest taki, że no i to, że jednak wiele szkół jednak stawia na egzaminy, na wyniki, ucząc do sprawdzianów, ucząc do egzaminów, no jednak to wyzwanie gdzieś tam zostaje, to, o którym mówiłem z tyłu.
Tutaj tak się złożyło, że ksiądz mówił o, tak jakby o nowoczesnej wiedzy, o tych nowinkach, które najbardziej dotyczą wiedzy przyrodniczej. Natomiast właśnie mi, chociaż nie uczyłem humanistycznych przedmiotów, ale właśnie takim bólem jest dla mnie, że trzy razy w czasie edukacji, i to żeby uprościć określenie, byle jak, uczy się historii. I w sumie no ostatni wiek, czyli poprzedni już teraz wiek, praktycznie jest na wiedzy o społeczeństwie, ale te właśnie trzy etapy kształcenia spowodowały, że trzy razy w pośpiechu tak naprawdę, jak tu zostało powiedziane, przygotowując do sprawdzianów. Albo do sprawdzianu po szóstej klasie, albo po gimnazjum, albo do matury. I bardzo dużo czasu, który dawniej był poświęcany na rozwijanie, na pogłębianie, na pisanie choćby tych wypracowań i prac na języku polskim, na omawianiu lektur. A teraz się robi narodowe czytanie, prawda?
To znaczy,
jeżeli... No i tak, żeby już nie kończyć właśnie, zostawię tutaj, proszę.
Jeżeli mogę też coś dodać, nie do końca się zgadzam z księdzem dyrektorem, dlatego że owszem, powinniśmy uczyć myśleć, ale jak to kiedyś moja taka mentorka, siedlecka nauczycielka, pani Jadwiga Zbucka, powiedziała, że owszem, uczeń musi myśleć, ale musi mieć o czym myśleć. Nie powinniśmy się bać uczenia wiedzy faktologicznej, bo później sami będziemy jako my dorośli zaskoczeni, że dziecko nie wie, skąd się biorą śledzie, nie wie, gdzie leżą Tatry i będzie wiedziało, że stolicą Stanów Zjednoczonych jest Nowy Jork. I wiele i takich rzeczy. Możemy się z tego śmiać. A gdzie jest ten wstyd? Co wypada wiedzieć, co nie? Nie wyznaczymy takiej granicy. Naprawdę mózgi naszych uczniów, nie wolno ich przemęczać, bo to krzywda, ale są bardzo pojemne i nie bójmy się ich zapewniać mądrą wiedzą.
Jest taka strona, za to oczywiście zgadzam się z tym, co pan Czarek mówi. I jak najbardziej jest taka strona satyryczna, może krótko reklama, ale tytuł Matura to bzdura. Tam nie wiem, czy ona istnieje w tej chwili, kiedyś zaglądałam, kiedy pyta się ludzi na ulicy o różne podstawowe rzeczy i okazuje się, że są przerażające, tej wiedzy nie ma żadnej o świecie. No wiadomo, jeżeli nie brakuje wiedzy, informacji, no to można wtedy wcisnąć wszystko komuś i mu przestawić, przemeblować całą głowę, no on często nie będzie o tym wiedział.
A tej wiedzy czasami rodzicom i wychowawcom brakuje i odpowiedzią na to jest też między innymi Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Takie miejsce do poinformowania rodziców i być może też nakłonienia do refleksji na temat wychowania własnych dzieci. Co tym razem podczas forum będzie można usłyszeć?
No więc jak zawsze, forum zaczyna się mszą świętą. Przez ostatnie lata właśnie w kościele świętego Stanisława o godzinie 9 przewodniczył będzie ksiądz biskup Piotr Sawczuk, a następnie, i to też już stało się dobrą tradycją, w Centrum Kultury i Sztuki na ulicy Ignacego Świrskiego będzie druga część, czyli ta wykładowo-formacyjna, nazwijmy, chociaż formacja podczas mszy też w Słowo Boże. I kolejne punkty wystąpienia to jako pierwszy Robert Tekieli, współczesne zagrożenia duchowe ukryte w kulturze, pułapki na dzieci, młodzież i dorosłych. I to będą dwie części, w międzyczasie przerwa na posiłek, jak najbardziej w duchu współczesnym, czyli...
Bez soli.
Tak, bez soli i innych niewskazanych elementów. Następnie będzie część dotycząca właśnie wpływu diety na stan zdrowia. I tutaj mamy oprócz pani Hanny Strus, która powiedzmy na swoim przykładzie będzie mówiła, jak dieta pomogła jej w powrocie do zdrowia. Będzie pani Karina Janas, właściwie kierunkowe kształcenie lekarz-stomatolog, ale ukończyła studia podyplomowe z dietetyki klinicznej i prowadzi poradnie medycyny funkcjonalnej, prowadzi własny program profilaktyczny pod tytułem Zdrowsi w 90 dni i odniosła sukcesy. To, o czym będzie mówić, wynika z jej praktyki. I będzie zwrócona uwagę, że niektóre trudne nawet przypadki chorobowe można leczyć w sposób naturalny, przede wszystkim dietą. I tak wracamy tak naprawdę do tego, co było dawniej, że właściwe żywienie zapewniało zdrowie. O tym będziemy mówić, tak w skrócie.
Zachęcamy do wzięcia udziału, też miejsce na dyskusję, jak zwykle podczas forum. Nie powiedzieliśmy, kiedy to forum?
19 września 2015 roku, czyli uogólniając...
Najbliższa sobota.
Tak, w najbliższą sobotę.
W najbliższą sobotę, tak.
Zachęcamy do wzięcia udziału w forum i rodziców, i wychowawców. Myślę, że doskonała okazja do usłyszenia też być może czegoś, o czym państwo nawet sobie nie zdają sprawy, że ma wpływ na państwa dzieci. Zachęcamy. No i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli ksiądz Paweł Siedlanowski, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach, pan Roman Jastrzębski, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i pan Cezary Wereszko z tego stowarzyszenia, nauczyciel Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie.